Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Karolina van Ede-Zenwirt, która na co dzień mieszka w Izraelu. Witaj.
Cześć, cześć, witaj.
Powiedz mi, jak się znalazłaś w Izraelu? Kiedy podjęłaś decyzję o wyjeździe z Polski?
No, dawno temu, bo miałam lat 16. Tak, to była dziwna przygoda. Chodziłam do liceum Kopernika angielskojęzycznego i tam cały czas były wymiany młodzieży między różnymi szkołami na całym świecie i załapałam się na kilka takich wyjazdów. Jeden z nich był Izrael. Zupełnie przypadkowo, zupełnie nie miałam nigdy nic wcześniej wspólnego z Izraelem, nie byłam w Izraelu, niewiele o nim wiedziałam i nagle jest ten Izrael, pojechałam i zakochałam się totalnie pierwszego dnia. Nie wiem, naprawdę wiem, że to brzmi może trochę dziwnie, ale to było jakieś przeżycie duchowe, bo jak wylądowałam, to powiedziałam, coś tutaj jest w tej ziemi. Mimo, że to brzmi trochę dziwnie i że miałam wtedy 16 lat i pojechałam z grupą znajomych, z klasy, z naszej szkoły. I miało być fajnie, miało być zabawa, a jednak było w tym coś głębszego. I jak wróciłam do Polski, to powiedziałam moim rodzicom, pamiętam, powiedziałam mojej mamie, że to jest moje miejsce na świecie. Ja tam pojadę i tam będę mieszkać. Oczywiście moi rodzice powiedzieli, no dobra, dobra, przejdzie ci. A mi nie przeszło. Utrzymywałam kontakty z tą młodzieżą, z tymi znajomymi z Izraela. Jeździłam tam na jakieś wakacje. Z moimi rodzicami też pojechałam parę razy, namówiłam ich na wakacje tam. Zaczęłam się uczyć hebrajskiego, zaczęłam się uczyć judaizmu. Zaczęłam chodzić do teatru żydowskiego, na różne zajęcia w żydowskiej gminie w Warszawie. I tak się jakoś potoczyło, że w końcu zaczęłam studiować i pracować. Pracowałam z grupami żydowskimi, które przyjeżdżają do Polski. Tam poznałam mojego przyszłego męża. I tak naprawdę to chyba to, że jego poznałam i on mnie, i ta miłość mnie tak była taką siłą, która mnie wyciągnęła z Polski. Bo tak to pewnie bym sobie jeszcze marzyła o tym Izraelu i jeździła do niego na wakacje. Ale on mnie wyciągnął z Polski i tam już tutaj zostałam. Jestem w tej chwili tutaj ponad 20 lat. Później miałam jeszcze inne przygody po drodze, ale ten sam wyjazd to było takie spełnienie moich marzeń od 16 roku życia.
20 lat to bardzo długo. Jak ci się tam mieszka? Jak ci się tam żyje? No bo wiemy, że też Izrael jest w takim ciągłym trybie wojny. Dużo rzeczy teraz się dzieje. No właśnie, jak tam jest? Bezpiecznie, niebezpiecznie? Czy człowiek jest w stanie się przyzwyczaić też do tego wszystkiego?
Powiem ci, że tak. Czy jest bezpiecznie, czy nie, to jest bardzo subiektywna sprawa, zdążyłam się tego nauczyć. Dla mnie, która mieszka w Jerozolimie, nie jest niebezpiecznie. Ja nie widzę tego jako jakieś niebezpieczeństwo, chociaż zdarzają się ataki, zdarzają się ataki terrorystyczne, zdarzają się ludzie, którzy nagle, nie wiem, strzelają, czy terroryści, czy wjeżdżają samochodem w tłum, czy przystanek autobusowy. Także to się zdarza, ale no i oczywiście są też ostrzeliwania Jerozolimy od czasu do czasu. Co tu tutaj w Izraelu wydaje się zupełnie niebezpieczne. Zdarza się, może się zdarzyć, ale jakby nikt nie bierze tego pod uwagę wychodząc z domu rano, czy wysyłając dzieci do szkoły autobusem. Dlatego, że są miejsca, w których jest dużo bardziej niebezpiecznie, gdzie rakiety latają praktycznie przez cały czas, więc w pewnym sensie przyzwyczajamy się do tego powoli, że tak jest. Chociaż to jest straszne i to jest smutne. No teraz w ogóle, teraz jest zupełnie inna sytuacja, bo wybuchła wojna, co jest niesamowicie smutne, niesamowicie tragiczne. Żyjemy i tutaj też znowu nie w ciągłym strachu o nasze bezpieczeństwo, przynajmniej tutaj nie w Jerozolimie, bo na pewno na południu, na północy Izraela, ale ta wojna wisi strasznie w powietrzu. To jest bardzo ciężkie. Tracimy cały czas żołnierzy. zostało zamordowanych przecież tyle ludzi na południu w trakcie tego ataku Hamasu, tej masakry. Także, no i oczywiście to, co się dzieje, absolutnie nie pomniejszam tego, co się dzieje w tej chwili w Gazie, gdzie też giną przecież ludzie, giną dzieci, giną ludzie, cywile. To wszystko jest no, bardzo ciężkie. Widzę, że teraz w tej chwili w kraju atmosfera jest wyjątkowo ciężka i jeszcze się zmagamy z szokiem i zmagamy się z przyszłością, z tym, co będzie na przyszłość. Czekamy na uwolnienie zakładników. Także rzeczywistość jest tu naprawdę ciężka. Co jakiś czas było spokojnie, później znowu coś się działo, znowu się to nazywało zaostrzenie konfliktu. To znaczy, że niby jest spokojnie, od czasu do czasu parę osób gdzieś tam zginie, żołnierzy czy cywilów na ulicy, a znowu później zaogniało się, czyli były ostrzeliwania, były jakieś tam akcje, gdzie więcej żołnierzy ginęło. Także to jest jakąś taką częścią, smutną częścią rzeczywistości. Jeszcze ci powiem, że ja, to już tak wracając do prywatnych spraw, tego mojego męża, którego poznałam, straciłam, umarł, jak moje dzieci były małe. Znaczy umarł z powodów naturalnych, ale w trakcie właśnie wykonywania swoich obowiązków w izraelskim wywiadzie. I chodzimy na cmentarz do niego i on leży na cmentarzu wojskowym, na największym cmentarzu wojskowym w Izraelu, na górze Herzla, tak się nazywa to miejsce. I tam, jak dochodzi się do jego grobu, przechodzi się przez ogromne, można powiedzieć, no nie wiem, takie części, które są puste. I tam jest trawa, rośnie trawa, jest pięknie zielono, piękny jest ten cmentarz, stary taki. I teraz jak poszłam, to oczywiście co roku, bo to już się stało 17 lat temu, jak mój mąż umarł. I jak się wchodzi na ten cmentarz, co jakiś czas jest jeszcze jeden grób. I jeszcze jedna cała część, która jest usłana grobami dzieciaków, bo to są 19-18-letni chłopcy. I w tej chwili zginął mojego bardzo bliskiego przyjaciela syn. I byłam na jego pogrzebie. I trzy tygodnie później jest taka uroczystość w judaizmie, że się idzie znowu na grób i są pewne, odmawia się pewne modlitwy. I jak poszłam te parę tygodni później na grób, to cała ta część, po której ja szłam po trawie, jest pełna świeżutkich grobów. Także to jest bardzo, bardzo trudna rzeczywistość. I w tej rzeczywistości się wychowuje dzieci, które na przykład mój syn ma w tej chwili prawie 18 lat, będzie musiał pójść do wojska. Później moja córka będzie musiała pójść do wojska. Oczywiście można powiedzieć, że moja córka sobie może pójdzie, nie wiem, na jakieś taką, powiedzmy, no nie wiem, będzie w biurze siedziała w wojsku, czy robiła coś mało, mało niebezpiecznego, ale może też robić coś niebezpiecznego. Może być, nie wiem, kierowcą czołgu, może być, nie może, może po prostu biegać z karabinem po miejscach strasznie niebezpiecznych i może, i szczerze mówiąc, ona w tej chwili ma 15 lat, ale już mówi, że chce. Więc to jest rzeczywistość, której po pierwsze jest ciężko powiedzieć tym dzieciom, że to się dzieje dookoła. Mam jeszcze 6-latkę z mojego drugiego małżeństwa i ona chodzi do szkoły publicznej i ja strasznie boję się tego, że ona w tej szkole się dowie o tym, co się dzieje. I dowiaduje się dlatego, że no, ona ma 6 lat, jest w pierwszej klasie, ale są jeszcze klasy do 6 klasy, tak, dzieci są większe, mają braci ojców w wojsku w tej chwili, parę dzieci już straciło swoich ojców lub braci i wczoraj przyszedł do nas do szkoły kombat, to znaczy dzieciak, który ma 19 lat i nie ma nogi, stracił nogę w Gazie i była cała uroczystość z nim. Także o tym się mówi. Te dzieci żyją w takiej rzeczywistości wojny, strachu. Co będzie, jak będzie, będą syreny. Mówimy naszej małej, mówimy, że coś tam odzwonią, coś, chodźcie i pójdziemy na dół. Tak? U nas są schrony w domach. Akurat ja mieszkam w starym domu, więc schron jest taki malutki, więc po prostu schodzimy do piwnicy. Ale trzeba jej powiedzieć, co się dzieje. Staramy się to ukryć, ale jednak jest ta rzeczywistość, jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ciężka. Ale z drugiej strony jest coś tutaj takiego, że jest, tu muszę być. Coś mnie ciągnie, że ten kraj jest wyjątkowy, nie wiem.
No wojna jest czymś faktycznie złym i może już nie będziemy tutaj o niej rozmawiać, ale wspomniałaś o tym, że jednak coś cię tam trzyma. Więc chciałabym o takich plusach porozmawiać, właśnie tego miejsca, które powoduje, że jest to jednak twoje miejsce na ziemi.
Myślę, że to jest kraj bardzo wyjątkowy. To znaczy, tak jak ci już mówiłam, to było coś, nie wiem, metafizycznego, co mnie tutaj przyciągnęło, ale to, co mnie trzyma nadal tutaj, to to, że jest to miejsce chyba jedyne takie na Ziemi. Coś się spotyka, wszystko się spotyka w pewnym sensie. Jakby mam wrażenie, że tutaj się wiele rzeczy zaczęło, że tu zaczął się judaizm czy chrześcijaństwo i stąd właściwie ta kultura wyszła dalej na cały świat, że tutaj jest jakiś taki centrum energetyczne Ziemi w pewnym sensie, jeśli można to tak ująć, w którym też cały czas przez to, że może te energie się tutaj jakoś zbierają, cały czas coś się dzieje też złego, ale też dobrego. No i powiem ci, społeczeństwo jest wyjątkowo ciekawe. Ja oczywiście zaczęłam od razu, jak tutaj przyjechałam, pisać o tym. Izrael to miejsce, w którym spotykają się przecież tak różne kultury, różne religie. No ale zostańmy chociażby przy samym judaizmie, czy przy samych Żydach, którzy tutaj przyjechali z całego świata. Przyjeżdżają z całego świata, każdy ma swoją inną kulturę, inny język, który przywiózł. Poza tym są religijni, niereligijni, między nimi 60 tysięcy różnych odcieni. Są Arabowie, są muzułmanie, są chrześcijanie. Także naprawdę jest tutaj coś, co mnie fascynuje. Te różnice, które są między tymi ludźmi. Czasami to są takie sytuacje, na przykład, że wsiadam do windy i w tej windzie jest ultraortodoksyjny Żyd z pejsami i powiedzmy jego żona, która jest w ciąży i ma malusieńkie dziecko i obok jeszcze jest ich troje, gdzieś tam stojących obok i jeszcze w wózku bliźniaki. Obok stoi Arabka, muzułmanka, cała zakryta. Obok stoi ktoś, kto powiedzmy, no u nas się to mówi z Tel Awiwu, tak? Czyli nie jest religijny, ale oczywiście mamy ich wszędzie. Zupełnie niereligijny Żyd, który czuje się Żydem, ale jednak nie przestrzega niczego. Także jesteśmy taką niesamowitą mieszanką tutaj. Ja oczywiście mówię jesteśmy, bo ja czuję się już częścią tej mieszanki w pewnym sensie, dlatego że mimo tego, że właściwie jestem z zewnątrz, to tutaj wszyscy są z zewnątrz w pewnym sensie, bo wszyscy przyjechali, wszyscy się musieli znaleźć tutaj w tym Izraelu, a ja w tym czasie, kiedy czekałam na małżeństwo z moim mężem pierwszym, przeszłam konwersję na judaizm. Postanowiłam, że to będzie, zresztą jeszcze w Polsce kłamałam w liceum moim koleżankom, że jestem Żydówką, strasznie, strasznie chciałam być częścią tego, co tutaj się dzieje. Wtedy ten judaizm był taką wielką tajemnicą, czymś, co chciałam zgłębić, chciałam być tego częścią. Natomiast później, jak przyjechałam, odkryłam ten judaizm i odkryłam jego zakamarki i tą złożoność, i złożoność społeczeństwa żydowskiego, ale później jeszcze zobaczyłam, że jeszcze oprócz tego jest jeszcze dużo więcej, więc zaangażowałam się też w różne akcje z kobietami arabskimi, muzułmańskimi, z chrześcijanami. Także jakby odkryłam jeszcze więcej światów, które tutaj są. Także mnie to szczególnie, szczególnie fascynuje i odkrywam cały czas coś nowego, już tyle lat przecież.
Pięknie opowiadasz o tej mieszance właśnie kulturowej. Czy można powiedzieć, że Żydzi są tolerancyjni?
Powiem ci, że to jest bardzo trudne pytanie na to odpowiedzi. Te światy, które tutaj odkryłam, te światy żyją troszeczkę w takich bańkach oddzielnych od siebie. Są Żydzi sefardyjscy, którzy przyjechali z krajów północnej Afryki. Są Żydzi tak zwani Mizrachim, czyli Żydzi wschodni, którzy są z krajów arabskich, z Iraku, Iranu i tak dalej. Są Żydzi, którzy wyjechali z Europy, czyli Aszkenazyjczycy. I to są, aha, jeszcze są, oczywiście jest kilka innych, na przykład Etiopczycy, którzy przyjechali z Afryki, z Etiopii. To są na przykład oddzielne bańki, które trochę żyją w swoich własnych światach. I oczywiście są małżeństwa mieszane, nie powiedziałam tego mieszane, bo w tej chwili już prawie, że cały Izrael tak żyje, ale jednak jest coś w tym, że jeżeli się przyprowadzi do domu kogoś z nie swojej bańki, no to jest kręcenie nosem. Szczególnie w pokoleniu na przykład naszych rodziców. Później mamy inne bańki, właśnie tej religijności i te bańki rzeczywiście zupełnie prawie się ze sobą nie mieszają, już na pewno nie bańka ultraortodoksów. Później są modern ortodoks, później są reformowani, których nie jest za wiele, są zupełnie niereligijni, są tacy i to też małżeństwo, które chciałoby żyć w pewnym sensie, żyć razem, a jedna ze stron nie przestrzega w ogóle tych praw halachicznych, a druga bardzo ich przestrzega, to właściwie nie ma możliwości tego połączenia, przynajmniej do momentu, kiedy urodzą się dzieci. Bo na pewno ta strona, która bardziej przestrzega, nie może się ugiąć do niczego tamtej drugiej strony. Także to są bańki i powiedziałabym, że ciężko tutaj powiedzieć o tolerancyjności, może dlatego, że po prostu każdy żyje zupełnie innym życiem i zupełnie innym rytmem, który w pewnym sensie jest nieodwołalny. On jest taki, jak jest i musi taki być. Więc jest dużo w Izraelu rzeczywiście takiego tarcia między tymi bańkami, między tymi światami. Na pewno z punktu widzenia religii jest to bardzo, bardzo ciężkie. No i oczywiście mamy tutaj już, jeśli mówimy o Izraelczykach, to są też Arabowie i muzułmanie i chrześcijanie, to też są Izraelczycy. Także tutaj to zupełnie jest, są totalnie oddzielne światy. Także powiedziałabym, że tolerancja może jest ciężką, ciężkim słowem w Izraelu, ale z drugiej strony na przykład mówiąc o oddzielnej bańce, którą jest Tel Awiw, zresztą u nas nazywa się Tel Awiw państwem Tel Awiw, bo jest jakby zupełnie jakby odłączone od tego, co się dzieje w reszcie kraju. Jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo sekularny, niereligijny i który nazywa się zresztą miastem tolerancyjności i miastem właśnie gejów i lesbijek i całej tej społeczności LGBT. I jest, chyba mówi się, stolicą świata, która właśnie przyjmuje tych ludzi do siebie z otwartymi rękami. I rzeczywiście w Tel Awiwie można to zobaczyć. Są niesamowite parady, które przyjmowane są z otwartymi rękami. Zresztą w Jerozolimie też jest parada równości, powiem jako ciekawostkę. Mimo tego, że jest to bardzo, bardzo religijne miasto i że jest bardzo dużo ultraortodoksyjnych Żydów w Jerozolimie, jednak przychodzi taka parada, ale ta parada jest bardzo spokojna. Idą rodziny, idą na przykład szkoły, klasy, ludzie w jarmułkach, ludzie bardziej z otwartymi umysłami idą w tej paradzie. Natomiast w Tel Awiwie oczywiście odbywa się parada zupełnie szalona. W co drugim budynku wisi flaga społeczności LGBT, także to jest naprawdę to tam można powiedzieć, że o takiej właśnie otwarciu na inność jest mowa. Ale to są znowu inne tematy, tak? To nie jest temat ktoś religijny lub nie, czy sefardyjski, czy taki, czy inny. Także, ale jeśli pytałaś o tolerancyjność, to ten temat na pewno.
Uczyłaś się hebrajskiego, mieszkasz tam 20 lat, więc zakładam, że twój język jest no, na bardzo dobrym poziomie. Czy trudno było uczyć się tego języka?
Nie, wiesz co, zaczęłam jeszcze w Polsce, ale aha, to było bardzo, jakoś bardzo słabo szło, bo byliśmy fantastycznego nauczyciela na pierwszym piętrze Teatru Żydowskiego, przytulnej salce, starszy pan nam opowiadał, zaczynał od jakichś paru tam, nie wiem, zasad języka, po czym nagle robił jakąś dygresję i przez kolejne 45 minut opowiadał fascynujące historie żydowskie, natomiast zostawiał gramatykę. Także nie wyszło to za dobrze w Polsce. Natomiast kiedy tutaj przyjechałam, to jednak no, poszło bardzo szybko, bo po prostu wskoczyłam w ten język, zaczęłam rozmawiać z ludźmi na ulicy, czy z ludźmi dookoła, czy z rodziną mojego przyszłego męża i także poszło bardzo łatwo i nie wiem, mam coś w tym języku jest, najwyraźniej ta moja miłość do Izraela miała też jakieś podłoże inne, bo ten język też przyszedł mi bardzo łatwo. To nie jest taki strasznie trudny język, mówiąc szczerze. Nie ma tam jakichś, na pewno nie taki jak polski, który jest niesamowicie trudny, jak próbuję wytłumaczyć tutaj. Natomiast hebrajski jest rzeczywiście niezbyt trudny, tylko trzeba się nauczyć pisać i czytać. To nie jest takie łatwe, bo nie ma samogłosek.
Ten język hebrajski jest językiem, w którym ty pracujesz też, czy jakby często używasz polskiego?
Tylko i wyłącznie po polsku. Założyłyśmy tutaj z kilkoma osobami, dziennikarkami, gazetę polskojęzyczną w Izraelu kilka lat temu. Kalejdoskop i piszemy tylko po polsku, bo jest to, tylko że w Izraelu nie było już od paru lat gazety polskojęzycznej, bo przecież przez wiele, wiele lat były dwie gazety, które później się złączyły, dlatego że było tak bardzo dużo Polaków, polskich Żydów, którzy mieszkali w Izraelu i teraz myśmy to odnowiły i piszę tylko po polsku. No i te książki, które piszę też są też oczywiście po polsku. Jeszcze nie zaczęłam, właściwie chyba nigdy nie napisałam jeszcze nic po hebrajsku tak naprawdę.
Czyli można powiedzieć, że w zasadzie używasz hebrajskiego tylko do rozmowy.
Tak, tak, ale pracuję też, znaczy pracuję z hebrajskim tutaj, z mediami, ale tylko mówiąc, nie pisząc. Mm-hmm. Pisać się nauczyłam, jakie musiałam napisać dzieciom do szkoły, że niestety, ale mój syn się spóźni, albo przepraszam, że muszę go zwolnić z ostatniej lekcji. Także nauczyłam się, jakoś zaczęło się. Także ja mogę napisać, nie ma sprawy, mm-hmm. i raczej nie robię błędów, ale pracuję po polsku raczej.
Tak, będziemy się zbliżać do końca i na koniec zawsze proszę moich gości o to, żeby w języku, który obowiązuje w danym kraju, pozdrowili słuchacze naszego radia.
Drishat shalom chama chama mi Jerusalem i Israel lekola maazinim shel radio ve machila lechem yom maksim.
Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
Cudownie było móc się z Tobą spotkać i porozmawiać. Moim i Państwa gościem była Karolina van Edecenvliet.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.